Tak. Dobry wieczór Państwu, dzień dobry. Proszę Państwa, jest mi dane opowiedzieć dzisiaj Państwu o twórczości Akiry Kurosawy, wybitnego japońskiego reżysera, którego twórczość jest w ogóle kojarzona z kinem japońskim. Prosiłem, aby Małgosia przedstawiła mnie jako prowadzącego, jako pomysłodawcy Otwartej Akademii Kina Japońskiego w Centrum Techniki i Kultury Japońskiej Manga Andrzeja Wajdy, ponieważ chciałbym, żeby dzisiejszy wykład był wspomagany prezentacją, którą posługuje się właśnie w czasie moich zajęć, wykładów w Manga. Program wykładów zmienia się co roku. Corocznie każda edycja jest poświęcona innej tematyce, ale generalnie można powiedzieć, że pewien schemat opisujący dzieje kina japońskiego, które trzeba przedstawić, żeby odpowiednio umieścić właśnie w tym kontekście twórczość Kurosawy, to ten schemat właśnie zawiera ta prezentacja, którą się dzisiaj posłużę. Ona jest też i specyficzna, ponieważ zrobiona jest pod kątem prezentacji kina japońskiego jako kina, którego można powiedzieć taką wizytówką są filmy jidaigeki, czyli filmy ogólnie mówiąc samurajskie, filmy historyczne, filmy rozgrywające się od czasów najdawniejszych do okresu Meiji, czyli do lat 60. XIX wieku. Filmy, które raz, że są wizytówką japońskiego kina, dwa, że właśnie w tym kinie najwybitniejsze dzieła stworzył Akira Kurosawa, chociaż oczywiście jego twórczość przebogata nie tylko ograniczała się do filmów jidaigeki, filmów samurajskich, bo robił też filmy gendaigeki wyśmienite, czyli filmy powiedzmy współczesne, rozgrywające się od okresu Meiji do dnia dzisiejszego. Ale tak naprawdę sam Kurosawa powiedział kiedyś, że chociaż do tradycji związanej z czasami samurajskimi, z kodeksem Bushido miał, można powiedzieć, takie odniesienie dość specyficzne, bo z jednej strony widział wartość kodeksu samurajskiego, a z drugiej strony widział też, że jeżeli ten kodeks samurajski jest wykorzystywany w celach, można powiedzieć, politycznych, no to ulega wypaczeniu. Ale powiedział kiedyś w wywiadzie udzielonym wybitnemu znawcy kina japońskiego i twórczości również właśnie Akiry Kurosawy, Donaldowi Ritchiemu, który zresztą napisał jedną z najważniejszych monografii Kurosawy, że tak naprawdę wszystkie filmy, które robi, to są filmy o samurajach, to są filmy o bushi, to są filmy o indywidualnościach, o ludziach, którzy walczą ze światem i walczą też z własnymi słabościami. Na przykład mówił coś takiego, że oczywiście filmem samurajskim, filmem jidaigeki jest film Siedmiu Samurajów, jest oczywiście film Sanjuro, ale na przykład mówił także, że film Rudobrody, prawda, czyli film opowiadający o lekarzu, społeczniku, który prowadzi gdzieś na przedmieściach Edo, czyli współczesnego Tokio, szpital dla biednych, to też jest opowieść właśnie o bushi, prawda, tylko że bushi, który nie biega z mieczem i nie służy tym mieczem, prawda, i własnymi umiejętnościami innym ludziom, tylko po prostu służy swoją wiedzą medyczną, swoim oddaniem i swoją postawą społeczną właśnie. Czyli można powiedzieć trochę przekornie, że tak naprawdę wszystkie filmy Kurosawy to były filmy utrzymane w tym paradygmacie jidaigeki. I też oczywiście film, który jest bohaterem naszego dzisiejszego wieczoru, czyli film Rashomon, Wrota Piekieł, czy Bramy Piekła, też jest filmem też jest filmem, który można zaliczyć właśnie do filmu, do kina Jidai Geki, do filmów z epoki, czyli do filmów samurajskich. Ta prezentacja też jest o tyle ciekawa, ponieważ wzbogacają ją plakaty, polskie plakaty japońskich filmów, które były wyświetlane kiedyś na ekranach polskich kin. No, dzisiaj tych filmów jest jak na lekarstwo w polskich kinach, można je obejrzeć chociażby tutaj w czasie festiwalu Nowohoryzontowego, czy w czasie festiwalu Pięciu Smaków w Warszawie. Kiedyś kino japońskie, które było no, najpotężniejszym kinem w Azji, obok kina hongkońskiego, było dość często, gęsto reprezentowane w dyskusyjnych klubach filmowych, stąd właśnie też plakaty, które towarzyszą tej projekcji. Dobrze. Przejdźmy dalej. Mamy tu literaturę, moi drodzy. Jeżeli ktoś chce zgłębić tajniki, arkana wiedzy o kinie japońskim, to odsyłam do, na szczęście w języku polskim coraz bogatszej literatury przedmiotu, coraz więcej się książek ukazuje na temat kina japońskiego i w ogóle na temat kinematografii azjatyckiej. Oczywiście w porównaniu z tym, co wyszło i wychodzi na niwie filmoznawstwa anglosaskiego, to i tak jest kropla, ale że się tak wyrażę, już coś się rusza z książek, które tutaj polecałbym, to z takich ogólnych opracowań serię książek autorstwa pana profesora Krzysztofa Loski, wydanych w Uniwersytasie. Bardzo ciekawe pozycje, poetyka kina japońskiego, mistrzowie kina japońskiego, też monografia Kenji Mizoguchiego, no takie bardzo, bardzo wnikliwe i bardzo zawierające wiele, wiele ciekawych informacji, całościowe opracowania kina japońskiego. Jeśli chodzi o książki o Kurosawie, to jeszcze o nich powiem, bo przez długie lata właściwie była tylko jedna monografia Kurosawy, pióra pani profesora Alicji Hellman. Teraz coraz więcej tych monografii się ukazuje. Dwie przynajmniej są warte wspomnienia, ale to może jak omówię twórczość Kurosawy, to do tych pozycji wrócę. Może przejdę dalej, bo ja tą prezentację udostępnię tu pani doktor, to jak ktoś będzie chciał po prostu sobie uzupełnić te dane odnośnie literatury, to będzie mógł skorzystać. Dobrze. Jeżeli chcemy zrozumieć, moi drodzy, twórczość Kurosawy i jeżeli chcemy potraktować tą twórczość jako twórczość, że się tak wyrażę, typograficzną dla kina japońskiego, to musimy tą twórczość i w ogóle kino japońskie potraktować jako swego rodzaju pole, którego badanie odsłania nam, można powiedzieć, takie najgłębsze ideowe fundamenty samej kultury japońskiej, cywilizacji japońskiej, jakby chcieli tego badaczy. Ryzykując pewne uproszczenie, można powiedzieć, że podstawowym tematem kinematografii japońskiej, ale właściwie też kina azjatyckiego, dalekowschodniego, uprawianego w krajach, których fundamentem ideowym jest konfucjanizm, jest konfucjanizm, ale też połączony z buddyzmem, prawda? Ponieważ i konfucjanizm, i buddyzm to są jakby takie dwa fundamenty aktywności społecznej i indywidualnej społeczeństw, chociażby społeczeństwa japońskiego, ale wszystkich społeczeństw w kręgu określanym przez antropologów jako krąg krajów chińskiego kręgu kulturowego. Więc tym podstawowym tematem, który też odbija się w twórczości Kurosawy, chociaż o czym powiem za chwilę, jest traktowany dość specyficznie, jest konflikt między postawą społeczną a indywidualistyczną, w wyniku którego rodzi się bunt, ale w ostateczności wygaszony przez konfucjański imperatyw posłuszeństwa. Ale właśnie w sztuce, w kinematografii w szczególności bunt jako wartość jest możliwy do zaistnienia. Ten bunt, czy ten konflikt między perspektywą społeczną a perspektywą indywidualną, jeśli chodzi o twórczość Kurosawy, ma jeszcze jeden wymiar, można powiedzieć wymiar etyczny, który Kurosawa rozpatruje na takiej płaszczyźnie, można powiedzieć, bardziej filozoficznej i nawet można powiedzieć, że bardziej że zrozumiałej nie tylko dla Azjatów czy dla Japończyków, ale również dla widzów, odbiorców naszej części świata. Zamieńmy tą perspektywę, powiedzmy, społeczną, deterministyczną na przeświadczenie o tym, że życiem ludzkim sterują siły od człowieka niezależne, którym to siłą człowiek musi się podporządkować, a można powiedzieć drogą czy próbą jednostki, indywidualności, by to życie kierować właśnie zgodnie z własną wolą. I jeżeli tak przyjmiemy ten, można powiedzieć, ten uniwersalny mechanizm znaczeniotwórczy w kontekście twórczości Kurosawy, to dotrzemy właśnie do jądra tematycznego, etycznego, filozoficznego twórczości Kurosawy. Tutaj, jeśli chodzi ten konflikt między perspektywą zbiorową, społeczną, a perspektywą indywidualistyczną, to on wywodzi się, tutaj nie będę już wnikał w szczegóły, on się wywodzi z prostego zderzenia jakby dwóch powinności, które są fundamentem aktywności społecznej i indywidualnej w obrębie społeczeństwa japońskiego, wytworzonej właśnie w trakcie zaistnienia czy przyjęcia przez Japończyków podstaw konfucjanizmu, a później też przyjęcia absorpcji buddyzmu, oczywiście przejętych z kultury chińskiej. Otóż to tutaj można się odnieść do teorii kulturoznawczych na pewno znanego wam antropologa Wolfganga Welscha, który określił kulturę japońską jako kulturę absorpcji. To znaczy właściwie nic, co tworzy kulturę japońską, tak naprawdę nie jest oryginalnie japońskie. Gdybyśmy przeanalizowali historię Japonii i też tworzenie się kultury japońskiej, to zauważylibyśmy, że tak naprawdę większość elementów tworzących oryginalną kulturę japońską paradoksalnie nie jest japońskie, bo fundamenty etyczne czy estetyczne kultury japońskiej wzięte są właśnie z kultury chińskiej. Oczywiście ta kultura chińska też została zespolona z oryginalną kulturą ludów zamieszkujących archipelag japoński przed skolonizowaniem tego archipelagu przez ludność pochodzenia chińskiego, przez Ainów na przykład, których zresztą badał brat Piłsudskiego, ale później nie tylko chińska kultura, ale też i kultury, na przykład elementy kultury koreańskiej, elementy kultury później zachodniej, po otwarciu się Japonii w czasie okresu Meiji na zachód, zwłaszcza na Stany Zjednoczone. I te wszystkie elementy, co jest ważne, bo z tym otwarciem się Japonii na kulturę zachodnią również wiąże się rozwój kina, prawda? Sztuki bardzo zachodniej, a jednak przejętej, wykorzystanej, przerobionej przez Japończyków podług ich bardzo oryginalnych wzorców estetycznych, które też z kolei gdzieś tam wcześniej były zaabsorbowane i odpowiednio przetworzone. Dlaczego to mówię? Ponieważ właśnie na tym przetworzeniu twórczym też będzie polegać strategia twórcza Kurosawy, który będzie łączył elementy kultury japońskiej z elementami kultury zachodniej i z tego zrobi, można powiedzieć, też swoją taką reżyserską wizytówkę, jakby odbijając pewien mechanizm, który stał u podstaw i stoi u podstaw w ogóle tworzenia kultury japońskiej jako takiej. Więc tutaj, jeśli chodzi o kulturę japońską, zwłaszcza o także jej film, ów konflikt polegający na zderzeniu dwóch powinności, które opisała bardzo dobrze Ruth Benedict w swojej książce, choć dzisiaj może krytykowanej, ale wciąż służącej jako wzorzec patrzenia na kulturę japońską, chryzantema i miecz, jako powinności giri i powinności gimu, czyli powinności, powiedzmy, względem społeczności, w obrębie której jednostka egzystuje, i powinności gimu, czyli powinności, które narzuca jednostce chociażby jej honor, prawda? Jej godność, jej prawo do samostanowienia. I w społeczeństwie konfucjańskim, takim jak społeczeństwo japońskie, ta perspektywa społeczna, ta perspektywa zbiorowa, ona musi wziąć górę nad tą perspektywą indywidualistyczną. Dlaczego? Ponieważ musi być zachowany status quo tego społeczeństwa, ale bunt jednostki przeciwko właśnie temu determinizmowi społecznemu jest czymś, co musi zaistnieć. Być może jest ten bunt zniwelowany, ale sam w sobie stanowi chociażby wspaniałą, piękny temat, który można wykorzystać w tworzeniu kina. Pamiętajmy właśnie o tej perspektywie etycznej, filozoficznej, która przenika nie tylko kulturę filmową Japończyków, ale w ogóle kulturę japońską jako taką. To zderzenie tej perspektywy społecznej, tej perspektywy zbiorowej, deterministycznej, z tą perspektywą właśnie wolontarystyczną, czy tą perspektywą polegającą na tym, że jednak jednostka szuka dla siebie miejsca i robi wszystko, żeby choć skazana na wpisanie swojego życia, swojego zachowania w pewne ogólne mechanizmy, szuka swojego miejsca właśnie w tym świecie. I teraz może przejdźmy do samego kina japońskiego. Tutaj jeszcze oczywiście trzeba pamiętać o tym, akurat w Rosiomonie nie będzie tego wiele. Będą dwie, trzy sceny, bardzo ciekawie zresztą rozwiązane, pojedynków na miecze. Natomiast sam Kurosawa, jego twórczość dała początek kinu, które jest nazywane w zachodnim kręgu filmoznawczym jako martial arts movies, czyli filmy eksponujące wschodnie sztuki walki. To od Kurosawy oczywiście się zaczęło całe szaleństwo związane nie tylko z filmami, z podgatunkiem filmów Jidai Geki, filmów samurajskich, czyli z tak zwanymi Chambara Eiga, Chambara movie, ale też na przykład filmy Kurosawy były źródłem inspiracji dla tworzenia filmów Wuxia Pian, czyli filmów kung fu tworzonych w Hongkongu, bracia Shaw. Chociaż wcześniej oczywiście w kinie chińskim były robione filmy, które były wzorowane na, powiedzmy, operze pekińskiej, gdzie eksponowano sztuki walki, ale to dopiero popularność filmów samurajskich wytworzonych czy reżyserowanych przez Kurosawę dała początek całej fali filmów Wuxia Pian, czyli filmów kung fu robionych w Hongkongu. Chociaż nie tylko, oczywiście też w innych kinematografiach moda na filmy, których fabuła była tylko pretekstem do pokazywania scen walki, wyszła właśnie z filmów Kurosawy, wiązała się z wielkim powodzeniem tego typu kina i zapłodniła wyobraźnię innych reżyserów z innej części Azji właśnie do tworzenia tego typu produkcji. Co jest jednak ważne, i to też będzie widać w Rosiomonie, chociaż przede wszystkim oczywiście to widać w filmach Jidai Geki Kurosawy, że my filmy, które eksponują sztuki walki, w przypadku kina japońskiego to oczywiście jest cała tradycja budo, cała tradycja sztuki walki związanej z etosem samurajskim, ze sposobem na życie i na umieranie samurajów. Otóż my te filmy traktujemy w taki sposób, czy właśnie te sceny walki traktujemy jako można powiedzieć, tylko pewien rodzaj takiego medium estetycznego. Fajnie się biją, prawda? Fajnie walczą, że te miecze krzyżują ze sobą i tak dalej. I to fajnie w filmie wygląda. Oczywiście ma to przełożenie na rozwój fabularny, ale tak naprawdę my musimy, i to też widać w Rosiomonie, my musimy te sceny traktować zupełnie inaczej. Musimy te sceny traktować jako sceny, w których bohaterowie za pomocą mieczy, za pomocą ciała i cielesności komunikują się ze sobą. Tak naprawdę to też widać w Rosiomonie, chociaż oczywiście w innych filmach samurajskich Kurosawy widać to jeszcze bardziej, chociażby w Siedmiu Samurajach, chyba najwybitniejszym filmie tego reżysera, że tak naprawdę najwięcej dowiemy się właśnie ze scen walki o bohaterach. To widać w Rosiomonie bardzo wyraźnie, gdzie narracja jest pryzmatyczna. Właściwie nie wiadomo, ponieważ całość fabuły czy historii wyziera z opowieści bohaterów, i to jeszcze nie bezpośrednich opowieści bohaterów, tylko opowieści zapośredniczonych przez narratorów. I w zasadzie to, co mówią ci ludzie, do końca nie wiadomo, co jest prawdą, co jest właściwą wykładnią wydarzeń, które są unaocznione, ale to jest unaocznienie opowieści. Natomiast są dwie sceny pojedynku w tym filmie, i te sceny pojedynku, krótkie bardzo, ale bardzo intensywne i pięknie zrobione, mówią wszystko o bohaterach po prostu. Bez używania słów. Tylko za pomocą ujęć, które ukazują postawę, zwłaszcza tych mężczyzn, w walce, kiedy krzyżują swoje miecze. I dlatego ja specjalnie tu podkreślam tą rolę tych scen walki, chociażby w przypadku Rosiomonu, chociaż Rosiomon jest filmem w porównaniu z innymi, z późniejszymi filmami Kurosawy, takimi właśnie jak Siedmiu Samurajów, czy Sanjuro Samuraj Znikąd, czy Yojimbo, Straż Przyboczna, te sceny jakby nie stanowią pozornie tego elementu najbardziej rzucającego się w oczy, prawda, i znaczącego, podczas gdy one są najważniejsze, tak naprawdę. Ponieważ one odsłaniają nam zasadniczą prawdę o wydarzeniach, które są przedstawione i są opowiedziane w filmie. Dobrze, teraz szybki rzut oka na historię kina japońskiego pod kątem właśnie filmów Jidai Geki. Dzielimy kinematografię japońską na okresy. Ci z Państwa, którzy może byli w czasie mojego wykładu o Osimie, to ja już o tym mówiłem, ale to jeszcze raz powtórzę. Okresy, kino japońskie się dzieli na okresy, okres pierwotny, klasyczny, mistrzowski, nowofalowy, komercjalizacji, kryzysu i odnowy. I prawdę powiedziawszy, oprócz okresu pierwotnego, Kurosawa był obecny w każdym z tych okresów. Trochę jak w naszej części świata Andrzej Wajda, prawda? Jakby tak chciał, to mógłby napisać historię kina polskiego, pisząc o twórczości Andrzeja Wajdy. No może odcinał się Wajda od kina, powiedzmy, branżowego, przedwojennego, ale dużo jednak z tego kina wziął, więc też można byłoby właśnie tutaj przez pryzmat twórczości Wajdy opisać to kino przedwojenne. Zresztą nazwisko Wajdy pojawi się jeszcze kilkakrotnie w czasie mojego wykładu, ponieważ Andrzej Wajda, świętej pamięci, uważał Kurosawę za jedynego swojego mistrza. I nawet przy wszelkiego rodzaju spotkaniach opowiadał o dla siebie metafizycznym spotkaniu, kontakcie z Kurosawą. Właśnie w zasadzie dwa razy go spotkał. Pierwszy raz w czasie festiwalu w Moskwie, gdzie razem odbierali nagrodę Wajda za Ziemię Obiecaną, Kurosawa za Dersu Uzałę. Tam nie pogadali za bardzo, ale, że się tak wyrażę, Wajda nacieszył się aurą Kurosawy. Natomiast drugi raz Wajda został zaproszony przez samego Kurosawę w momencie, kiedy Kurosawa robił swój przedostatni film, czyli słynne sny w taki sztambuch scen tworzących pięć sekwencji, pięć epizodów wyjętych właśnie ze snów Kurosawy, będących swego rodzaju podsumowaniem całej twórczości japońskiego reżysera. Wajda podkreślał bardzo, bardzo często, że wiele zawdzięcza twórczości Kurosawy od nawiązań wizualnych w swoich filmach, wziętych z filmów Kurosawy. No nie byłoby sceny niezwykle graficznej śmierci Zbyszka Chełmickiego, przynajmniej nie byłoby tej sceny tak, jak ją widzimy dzisiaj w filmie Popiół i Diament, gdyby nie to, że Kurosawa zobaczył scenę finałową pojedynku na noże dwóch gangsterów w pierwszym arcydziele Kurosawy, czyli w filmie Pijany Anioł, prawda? I powtórzył nawet takie rozwiązanie, kiedy w filmie Kurosawy główny bohater, młody gangster Matsunaga, którego gra Toshiro Mifune, nadworny aktor oczywiście Kurosawy, śmiertelnie ranny po zabiciu swojego wroga, wchodzi w takie wiszące prześcieradła i zakrwawia je, prawda? I później Wajda to przeniósł dosłownie w swoim filmie w Popiole i Diamencie, kiedy Zbyszek Chełmicki zostaje trafiony kulą żołnierza Ludowego Wojska Polskiego i też przedziera się przez takie prześcieradła, zakrwawiając je. Ale oczywiście tych paralel między twórczością Wajdy a twórczością Kurosawy można by mnożyć. Też chyba taką najgłębszą paralelą jest to, że zarówno Kurosawa, jak i Wajda portretowali w swoich filmach śmierć heroiczną, prawda? To bardzo ładnie Wajda tłumaczył, że w zasadzie jak pojechał do Japonii i rozmawiał z Kurosawą i z Japończykami, to im nie trzeba było tłumaczyć, że na przykład Powstanie Warszawskie, które w zasadzie od strony militarnej nie miało sensu, ale miało właśnie wymiar, miało sens ideowy i sens duchowy, prawda? I jak Wajda chciał tłumaczyć Japończykom, że ma to swoje odniesienia do romantyzmu i tak dalej, to Japończycy mówili, my to wszystko rozumiemy, bo nasza kultura jest też taka. U nas też śmierć jest rozumiana jako właśnie element, jako medium transcendentne, które nadaje głęboki sens egzystencji. Mamy historię o 47 Roninach, prawda, którzy w imię walki o swój honor, prawda, naruszają zasady społecznego ładu, mszcząc się, prawda, i od razu skazując się na śmierć, czyli w tej śmierci jest właśnie ten element odnalezienia głębszego sensu, który nadaje ten wymiar etyczny egzystencji. Więc tutaj taka dygresja, jeśli chodzi o te związki między twórczością Wajdy i Kurosawy, ale co jest ważne, że tak samo jak w przypadku Wajdy, tak samo jeśli chodzi o Kurosawę, można by napisać historię, i tak się pisze, monografie Kurosawy tak naprawdę są monografiami, zwłaszcza powojennej kinematografii japońskiej. ponieważ Kurosawa był obecny w każdym z tych okresów, aczkolwiek w dwóch okresach naznaczył swoją obecność najbardziej, czyli w okresie klasycznym i w okresie mistrzowskim. Może przejdę tutaj cechy filmu Jidai Geki bardzo szybko, oczywiście w dwa rodzaje filmów Jidai Geki, tak, czyli filmy, które rozgrywają się do okresu Meiji. W zasadzie tam też jest podział, najwięcej filmów rozgrywa się w okresie Edo, czyli w okresie panowania Tokugawów. Także większość filmów samurajskich Kurosawy rozgrywa się właśnie w tym okresie. Rashomon jest wyjątkiem, ponieważ rozgrywa się nieco wcześniej, w okresie Heian, ale należy właśnie do tego rozdziału filmów Jidai Geki obejmujących, powiedzmy, ten sensu stricte historyczny rozdział w historii kraju kwitnącej wiśni. Jest też druga grupa filmów Jidai Geki, które mówią o upadku świata samurajów, o odchodzeniu tego świata samurajów w przeszłość, chociaż pozornie tak naprawdę, bo te struktury feudalne i powiedzmy i kodeks Bushido został, przedzierzgnął się gdzieś tam, przybrał inne formy, ale pozostał bardzo trwały w kulturze japońskiej, często rodząc ideologie zaprzeczające w zasadzie istocie Bushido, bo jak chcą niektórzy historycy, faszyzm japoński, imperializm japoński gdzieś był zbudowany właśnie na tych resentymentach odnoszących się do epoki samurajów i do kodeksu Bushido. W każdym razie drugi rodzaj filmów Jidai Geki to są filmy właśnie rozgrywające się w okresie Meiji, ale większość filmów Kurosawy z samurajskich łącznie z Rashomonem należy do tej pierwszej grupy, umiejscowionej w czasach przed okresem reform, przed okresem Meiji. Oczywiście, co jest istotne, można powiedzieć, że łączenie scen obyczajowych ze scenami walk, te sceny walk nie są tylko dodatkiem, który mają uatrakcyjnić fabułę. Chcę, żebyśmy to właśnie, to żebyśmy zapamiętali, że tak naprawdę te sceny są najważniejsze. Nie tylko w filmach, które były realizowane powiedzmy w latach 70., które de facto ukazywały, składały się wyłącznie właśnie z tych scen, ale też u Kurosawy, właśnie też w Rashomonie, te sceny walk tak naprawdę one są najistotniejsze, bo one nie są tylko estetycznym dodatkiem, naddatkiem, ale one są sensem jakby całej opowieści, to znaczy ukazują wbrew słowom poprzez tylko obrazy właściwe znaczenie opowieści i właściwą jakby kondycję ludzką bohaterów filmów, które Kurosawa tworzył. I teraz, moi drodzy, właśnie okres klasyczny, w którym Kurosawa zaczynał swoją przygodę z filmem od pracy jako scenarzysta, od pracy jako asystent w wytwórni, najpierw Daiei, później w wytwórni Shochiku, w końcu po wojnie oczywiście w wytwórni Toho. Jeżeli jesteśmy, moi drodzy, już przy samej biografii Kurosawy, to dwie bardzo istotne rzeczy, które później będą miały swoje miejsce, swoje odbicie w jego twórczości. Po pierwsze, Kurosawa, który urodził się w 1910 roku, pochodził z rodziny z wielkimi tradycjami szlacheckimi, samurajskimi. Jego pradziadek był szanowanym samurajem, członkiem Shinsengumi, czyli przybocznej gwardii Shoguna. I zresztą jego ojciec też był oficerem w wojsku japońskim, więc te tradycje, można powiedzieć, samurajskie były kontynuowane. Tylko, że w przypadku już ojca Kurosawy w nowoczesnej formie. Więc z jednej strony Kurosawa był przesiąknięty tym duchem tradycji. W najlepszym tego słowa znaczeniu. Sam wspominał wielokrotnie, że w jego domu na przykład jak się jadało, to dokładnie podawano rybę, tak jak podawano rybę na dworach samurajskich w zamierzchłej przeszłości. Dbano o każdy element właściwie właśnie takiego domowego ceremoniału nawiązującego do ceremoniału samurajskiego. Ale z drugiej strony Kurosawa jako młody człowiek troszkę w akcie przekory, buntu, ale też pod wpływem swojego brata, takiego właśnie buntownika, człowieka, który chciał żyć po swojemu, zetknął się z literaturą, z kulturą zachodnią. Zaczął czytać prozę zachodnią, rosyjską, Dostojewskiego, Szekspira, zetknął się z malarstwem europejskim, z impresjonistami, z Van Goghiem i tak dalej. No i odkrył też kino. Kino odkrył przez brata. Ten brat Kurosawy to jest taka postać mityczna. Otóż brat Kurosawy był człowiekiem, który miał się różnych zawodów. Był przez pewien czas aktorem w teatrze Kabuki, a również, co też było praktyką w latach nastych, w okresie, kiedy kino japońskie było jeszcze nieme, brat Kurosawy trudnił się jako Benshi. Benshi to był opowiadacz, który towarzyszył każdemu seansowi filmowemu w czasach, kiedy kino japońskie było właśnie nieme. No, występy tych Benshich były niekiedy właściwą atrakcją tych pokazów filmowych. Ludzie przychodzili nie żeby oglądać te migające obrazki, tylko żeby posłuchać właśnie tego Benshiego, który nie tyle komentował to, co się działo na ekranie, co wzbogacał to niepomiernie o elementy wywiedzione wprost z teatru. I teraz, kiedy nastał czas kina dźwiękowego, jeszcze Benshi w Japonii przez długi czas się bronili, ale w pewnym momencie ten dźwięk był coraz doskonalszy. No i ich obecność to było, można powiedzieć, takie mnożenie bytów, więc przestali być potrzebni. I to odejście brata Kurosawy z zawodu Benshiego wiązało się też z jego, no, można powiedzieć, kryzysem osobowościowym. On związał się emocjonalnie z kobietą z niższych sfer, czy nawet to była dziewczyna pracująca jako gejsza w Yoshiwarze i popełnił samobójstwo, brat Kurosawy. Podwójne samobójstwo, klasyczny, można powiedzieć, motyw, okazuje się nie tylko w kulturze japońskiej, ale i wyjęty wprost z życia. I to był wstrząs dla Kurosawy, dla Akiry Kurosawy. Śmierć brata, samobójstwo, które było związane bardziej nie tyle właśnie z zawodem miłosnym, co z tym odejściem, z tym odejściem od kina, prawda? To tak Donald Ritchie trochę nie tyle ironizując, co opisując całą sytuację, mówił coś takiego, że Kurosawa w rozmowach miał takie przeświadczenie, że tego brata zabiło kino. I on się zajął kinem, żeby ujarzmić tego smoka, który zabił mu brata, prawda? Żeby zrozumieć to medium, żeby to medium ujarzmić, żeby nad tym medium zapanować, prawda? Tak jak można powiedzieć, jego brat nie był w stanie od tego, znaczy nie był w stanie ostatecznie jakby zapanować na tym medium, to Kurosawa postanowił zostać reżyserem, żeby to medium ujarzmić, żeby stać się właśnie wybitnym reżyserem. No i ten plan, co dużo mówić, no powiódł się, bo Kurosawa, zwany cesarzem Tenno japońskiego kina, był jednym naprawdę z niewielu demiurgów dziesiątej muzy, którzy rzeczywiście kontrolowali każdy aspekt produkcji filmowej i robili kino wybitnie autorskie, kino, które można powiedzieć, kino totalnej kontroli, prawda? Kino, które było dokładnie wyrazem wizji, którą nosił w sobie Kurosawa i za pomocą środków filmowego wyrazu realizował. Moi drodzy, wszedł Kurosawa do przemysłu filmowego, jak powiedziałem, jako scenarzysta, jako asystent reżysera. Pierwsze próby filmowe związane z kinem propagandowym, wojennym, które było robione w Japonii w latach 30. Pierwsze filmy Kurosawy, Saga o Judo, chociaż pierwszy film, który współreżyserował, słynny film Uma, Koń, taki film opowiadający taką japońską wersję naszej Szkapy o dzieciach, które opiekują się koniem, który w pewnym momencie musi iść jako transport wojskowy. Te dzieci muszą oddać tą swoją Szkapę, która ma posłużyć prawdopodobnie jako prowiant dla żołnierzy na froncie. I rzecz ciekawa, Kurosawa w finale tego filmu zupełnie wyreżyserował scenę inaczej, niż była ona zapisana w scenariuszu, to znaczy w scenariuszu, że te dzieci oddają tego konia, prawda, i są szczęśliwe z tego powodu, że składają taką ofiarę na ołtarzu w wielkiej ojczyzny japońskiej, a Kurosawa kazał tym dzieciom płakać po prostu. One oddają tego konia, oczywiście salutują, ale widać w ich oczach łzy. I to było już ciekawe, bo tu w tej robocie filmowej pierwszej reżyserskiej Kurosawy zaznaczył się już jego humanizm. To znaczy z jednej strony film, który hołduje tej perspektywie konfucjańskiej, temu podporządkowaniu, przyporządkowaniu w wyrokom losu, a z drugiej strony jednak to niepogodzenie się, prawda, ten akt sprzeciwu, ta łza, która właśnie spływa po policzku i która jest symbolem człowieczeństwa, które musi ustąpić w cieniu właśnie praw społeczności, czy w ogóle w cieniu praw, okrutnych praw losu. W końcu, moi drodzy, Kurosawa przeszedł jako reżyser, który nie bardzo był kojarzony wprost z kinem propagandowym, do kina powojennego japońskiego. Tutaj zabłysnął serią filmów, takich filmów obyczajowych, społecznych, ale też zafascynowany kinem amerykańskim, kinem noir. Kurosawa zaczął opowiadać o powojennej sytuacji Japonii za pomocą filmów gangsterskich. No to dużo mówić, Akira Kurosawa był jednym z pionierów filmów Yakuza Eiga, czyli filmów właśnie o japońskich gangsterach. Pierwsze arcydzieło, które zrobił, 1947 rok, czyli Pijany Anioł, opowieść o młodym Yakuzie, młodym gangsterze, który walczy ze swoim szefem o władanie nad dzielnicą, walczy o jego duszę, tak naprawdę lekarz Takeshi Shimura w tej roli, też wybitny japoński aktor związany z kinem Kurosawy, chce zasiać w duszy bohatera dobro. No i tu też walka między perspektywą właśnie taką indywidualistyczną, a niestety tragicznym losem, który jest pisany głównemu bohaterowi. Rzecz ciekawa, film, który jest filmem gangsterskim, filmem Yakuza, Eiga, ale też Kurosawa jako pierwszy pokazał coś, co zresztą jest wykorzystywane w folklorze i w kulturze prawdziwych gangsterów japońskich, ich przywiązanie do tradycji, ich jakby takie przeświadczenie, że są spadkobiercami etyki Bushi, prawda, że są takimi współczesnymi samurajami. I z jednej strony Kurosawa pokazuje rzeczywiście, że główny bohater jest takim współczesnym samurajem, chociaż z drugiej strony ten obraz nie jest do końca idealistyczny, bo jednak w pewnym momencie Kurosawa jest, wpuszcza jakby w całą historię pewien taki element krytyczny, to znaczy mówi, że być może to zapatrzenie w te wzorce tradycjonalistyczne i to zapatrzenie właśnie w śmierć, choć jest piękne, no to może być elementem po prostu hamującym rozwój społeczeństwa. I to takie dwuznaczne patrzenie właśnie na kodeks samurajski, na tradycję będzie charakterystyczne zresztą i dla kolejnych filmów Kurosawy. Ale w końcu Kurosawa robi też historyczny film, pierwszy swój Jidai Geki, ci, którzy nastąpili Tygrysowi na ogon. To jest bardzo istotne, moi drodzy, że tak naprawdę filmy historyczne, które robi Kurosawa, samurajskie, są nie tylko filmami o przyszłości Japonii, ale są też opowieściami o współczesnej Japonii. Film Ci, którzy nastąpili Tygrysowi na ogon jest oczywiście adaptacją klasycznego spektaklu teatru Kabuki, opowieść o ucieczce księcia, który wraz ze swoją strażą przyboczną w czasie wojen sukcesyjnych właśnie w okresie Hainan ucieka przed swoim bratem, ratuje mu życie z rąk ścigających go żołnierzy, jego podwładny, który go policzkuje. Prawda? Coś, co było rzeczą niespotykaną, żeby służący podniósł rękę na swojego plenipotenta. Ale w tym przypadku jakby ten akt uratował księciu życie. I to był taki komentarz w zasadzie nie tylko do... czy ten film nie był tylko hołdem złożonym tradycyjnej sztuce japońskiej teatralnej, ale też był właśnie takim odniesieniem do tego, co się działo w Japonii w latach 40., 50., czyli do takiej sytuacji, którą Kurosawa zarysowywał, w której mówił o tym, że z jednej strony trzeba w tą tradycję patrzeć, ale też trzeba ją policzkować, to znaczy trzeba ją, w cudzysłowie oczywiście, trzeba ją dostosowywać do wytycznych teraźniejszości. Ona nie może być traktowana jako coś świętego, coś, co na ołtarzu czego można cały naród oddać jakby w objęcia śmierci, że trzeba z tej tradycji brać tylko to, co jest najważniejsze, najistotniejsze, a resztę trzeba modyfikować. I takie modernistycznie, można powiedzieć, patrzenie na tą przeszłość będzie charakterystyczne dla Kurosawy. Ale rzecz ciekawa, Kurosawa wcale nie chciał robić filmów samurajskich, filmów Jidai Geki, o tym trzeba pamiętać, ponieważ był zafascynowany właśnie tą kulturą modernistyczną, lewicową, japońską, Dostojewskim, Tolstojem, Gorkim, modernizmem. Ale co spowodowało, że w końcu Kurosawa stał się jednym z najwybitniejszych twórców filmów Jidai Geki? Otóż polityka Amerykanów, amerykańskiej administracji, generała MacArthura, który dowodził armią okupacyjną, pierwszą armią w historii w ogóle Japonii, która okupowała Japonię, to wiązało się z całkowitą uległością w zasadzie narodu japońskiego w stosunku do swojego okupanta. MacArthur wydał nakaz, żeby wszystkie filmy japońskie propagandowe zniszczyć. Ponieważ one rzeczywiście miały bardzo dużą moc oddziaływania na społeczeństwo japońskie, no dość powiedzieć, że jeszcze jak Japończycy przegrywali wojnę, Amerykanie już przygotowywali się do inwazji na wyspy japońskie, jeszcze trwała produkcja filmowa, filmów propagandowych. Zresztą Kurosawa, jak powiedziałem, on nie uczestniczył wprost w realizacji tych filmów, ale na przykład gdzieś tam poprawiał scenariusze też do filmów propagandowych, także trochę też był w cudzysłowie umoczony tą produkcją. I generał MacArthur kazał zniszczyć wszystkie filmy, które dla amerykańskiej administracji wydawały się właśnie filmami propagandowymi. Więc niestety do pieca trafiły filmy przede wszystkim samurajskie, filmy Jidai Geki, robione przed wojną, w czasie wojny i sam fakt popalenia filmów jest rzeczą karygodną. Natomiast niestety z filmami propagandowymi też spłonęły filmy, które były filmami antypropagandowymi, że się tak wyrażę. Na przykład był taki reżyser Sadao Yamanaka, wybitny reżyser, który dzisiaj jest uznawany za jednego z najwybitniejszych twórców kina japońskiego. Do niego wielokrotnie się odwoływał Kurosawa, chociaż nawet bardziej się odwoływali do Sadao Yamanaki, twórcy kina nowofalowego, polemicznego z kinem mistrzowskim i klasycznym. Otóż Sadao Yamanaka, twórca takiego filmu Człowieczeństwo i papierowe ozdoby, na szczęście filmu, który przetrwał, filmu, który jest, stanowi no, protest przeciwko wykorzystaniu etyki Bushi do tworzenia polityki militarystycznej. Otóż większość jego filmów niestety zostało zniszczonych, zostało spalonych, ponieważ Amerykanie uznali je za propagandowe. I zaraz Kurosawa, który z przekory był właśnie twórcą lewicowym, stwierdził w pewnym momencie, że trzeba ratować jakby tą spuściznę japońskiej kultury, kojarzonej właśnie z etyką Bushi i z czasami historycznymi, z czasami samurajskimi. I trzeba robić filmy samurajskie, mając taką świadomość, że te filmy samurajskie, które wcześniej były realizowane, zostały zniszczone. I z tej, oczywiście, to już nie były wizje propagandowe, wizje, które w sposób idealistyczny podchodziły do kultury Bushi i do kultury japońskiej. W tych filmach zawsze był właśnie jakiś taki element polemiczny. Jeżeli weźmiemy chociażby film Rashomon, tutaj z jednej strony postać samuraja jest postacią szlachetną, odważną, bohaterską, ale z innej perspektywy jest to zaprzeczenie właśnie tych wszystkich cech. Albo jeżeli weźmiemy Siedmiu Samurajów, ci samurajowie są bohaterami, ale tak naprawdę ci, którzy wygrywają, którzy trwają, to nie są samurajowie, którzy giną, ale to są ci chłopi, którzy w imię których ci samurajowie oddają swoje życie. I tak będzie zresztą we wszystkich innych filmach Jidaigeki Kurosawy. Ale ważne jest to, że Kurosawa nagle stwierdził, że trzeba ocalić od zapomnienia właśnie tą kulturę Bushi, właśnie tą kulturę samurajską, która była już opisywana w filmach przedwojennych, wojennych, ale która wydawało się, że ulega zniszczeniu materialnemu, bo była rzeczywiście palona przez Amerykanów. Zresztą rzecz ciekawa, w latach 90., jak Amerykanie opuszczali niektóre bazy swoje wojskowe na mocy porozumień, to odnajdywano skrzynie z filmami, które gdzieś tam jakiś G.I. Joe, prawda, butelkę whisky wysączył, zapomniał o tej skrzyni i dzięki temu uratowano no, skarby kina japońskiego, właśnie tego Yamanakę między innymi. Wydawało się, że zniszczony ostatni film Yamanaki, czyli Dzban Wart Milion Ryo, okazało się, że w tej skrzyni gdzieś tam na Okinawie został odnaleziony. Zresztą to jest taka informacja, sam Sadao Yamanaka, jako że był pacyfistą i swoimi filmami dawał opór kinu propagandowemu, został wysłany na front do Mandżurii i tam został zabity. A Kurosawa gdzieś tam kontynuował te poszukiwania Yamanaki, właśnie tak nieidealistycznie traktując czasy samurajskie i samurajów, ale pokazując z różnych perspektyw etykę Bushi i same postaci samurajów. I teraz w końcu dochodzi, moi drodzy, do stworzenia filmu, który jest bohaterem naszego dzisiejszego wieczoru, czyli do filmu Rashomon, 1950 rok, Bramy Piekła. Filmu, który w zasadzie otworzył kino japońskie, świat na kino japońskie, ponieważ w 50 roku został wysłany do Wenecji i w Wenecji otrzymał Srebrnego Lwa dla najlepszego filmu. To będzie pierwszy złoty wenecki lew dla kina japońskiego i później ta sztuka uda się dopiero w Takeshimu Bitowi Kitano, który w 1997 roku dostanie za swój film Hanabi też Złotego Lwa w Wenecji. Zresztą Kurosawa wyśle Takeshimu Bitowi Kitano No, twórcy, którego na pewno Państwo znają, bo najwybitniejszy chyba dzisiaj reżyser kina japońskiego. Otóż wysłał mu list, w którym napisał tylko jedno zdanie, właściwie dwa. Gratuluję Panu nagrody, w Panu cała nadzieja, Panie Kitano. Więc Kitano powtórzył ten wyczyn, który udał się Kurosawie. W 50 roku Rashomon zachwycił publiczność zachodnią w festiwalu w Wenecji, gdzie film otrzymał Złotego Lwa. Co świadczyło i świadczy po dziś dzień o wyjątkowości filmu Kurosawy. Otóż przede wszystkim jest to film, który, lubię to słowo, może go nieraz nadużywam, ale akurat w przypadku filmu Rashomon ono bardzo tu pasuje do tego tytułu. To jest taki film matryca dla całej twórczości Kurosawy. To znaczy odnajdziemy w nim wszystkie elementy estetyczne, filozoficzne, które wcześniej już były wykorzystywane przez Kurosawę, a później będą wykorzystywane w kolejnych jego filmach. Po pierwsze, może zacznijmy od tego, że film jest, tu przejdę, film jest adaptacją, film jest adaptacją dwóch opowiadań wybitnego pisarza japońskiego, Ryunosuke Akutagawy. To był pisarz związany z japońskim modernizmem, takim zachłyśnięciem się literatury i kultury japońskiej wzorcami zachodnimi, właśnie związanymi z otwarciem się Japonii w czasie okresu Meiji na zachód. Wtedy ludzie kultury japońskiej, zwłaszcza pisarze, odkryli trendy, które od wieków były kultywowane przez pisarzy europejskich. Zachwycono się klasycyzmem, na przykład w europejskim, powieścią naturalistyczną, XIX-wieczną, francuską, ale także rosyjską. A przy okazji jednak, i to było ciekawe, tak jak na Zachodzie pisarze w XIX-wieczni w takich mitach, archetypach założycielskich odnajdywali źródła inspiracji dla swoich nowych powieści, tak samo ci twórcy japońscy w mitach, w klasycznych utworach literatury japońskiej, anonimowych, pisanych jeszcze w okresie Heian, w okresie Sengoku, w okresie Edo, odnajdywali inspirację dla własnych utworów. I Akutagawa z jednej strony był zafascynowany wielowymiarową psychologiczną literaturą francuską. Zresztą był admiratorem i propagatorem Flauberta na przykład. Ale z drugiej strony to właśnie Akutagawa przywrócił od zapomnienia jeden z takich archetypicznych tekstów kultury japońskiej, Konjaku Monogatari, napisane w XIII wieku zbiór opowieści. Coś w stylu, powiedzmy, japońskiego Dekameronu, prawda? Tylko z większym naciskiem położonym na grozę i na Thanatosa, a nie na Erosa. No, rzecz charakterystyczna, można powiedzieć, dla całej kultury japońskiej. I Akutagawa wziął z Konjaku Monogatari kilka nowel i przerobił je, tworząc własne jakby interpretacje, własne odczytania tychże opowiadań, tychże nowel. I teraz dwa z tych opowiadań, czyli Rashomon, Wrota Piekieł i w Gęstwinie bądź w Gąszczu, stały się podstawą scenariusza filmu Rashomon, czyli Wrota Piekieł. Czyli z jednej strony można powiedzieć tak, że klucz do stworzenia filmowej wizji Kurosawa i jego scenarzysta Shinobu Hashimoto, zresztą to był scenarzysta, który tworzył większość wybitnych filmów z Kurosawą, odnaleźli już w samym pierwowzorze literackim, który z jednej strony był połączeniem w fascynacji pisarza psychologiczną, wielowymiarową, wieloaspektową literaturą, realistyczną literaturą europejską z właśnie z tymi archetypicznymi wzorcami literatury czy kultury japońskiej zawartymi chociażby w XIII-wiecznym przekazie Konjaku Monogatari, czyli przypowieści o rzeczach niezwykłych. Tutaj jeszcze jedna rzecz bardzo ważna jest związana z samym Magutagałą i z jego twórczością i z twórczością Kurosawy. Otóż większość filmów Kurosawy to będą adaptacje literatury, to jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa jest taka, że Agutagawa jakby stworzył w swoich powieściach bardzo zwarty taki system filozoficzny, znaczy patrzenie na świat jako na rzeczywistość naznaczoną takim właśnie piętnem determinizmu, dzikości, okrucieństwa, w którym właściwie człowiek jest ofiarą świata drapieżnego i człowiekowi, który jest skazany w zasadzie przez to, że jest częścią tego świata natury, przez to, że jest związany instynktownie właśnie z tym światem, jest przypisana rola ofiary, ale takiej ofiary, która ma świadomość tego, tej swojej tragicznej sytuacji i nie godzi się z tym. Chociaż oczywiście to, że się nie godzi, wcale nie powoduje, że jest z tego porządku natury człowiek i jednostka wyłączona. I można powiedzieć, że ten pesymizm w jakimś sensie będzie też charakteryzował twórczość Kurosawy, z tym, że Kurosawa jednak będzie przypisując no możliwość buntu jednostce, będzie optował za tym, że jednak jednostka ma szansę zmienić jednak ten determinizm, ma szansę rzucić wyzwanie losowi może to jest tylko cień szansy, ale wciąż jest to cień, który może człowieka jakoś nakierować właśnie na tą walkę. Z tym, że no co dużo mówić, o ile w pierwszych filmach Kurosawy ta perspektywa jednostkowa, wolontarystyczna, ta perspektywa właśnie heroicznej walki z losem będzie eksponowana, natomiast właściwie w ostatnich filmach Kurosawy jednak ta perspektywa właśnie deterministyczna wygra, prawda? I jak się ogląda czy Sobowtóra, czy przede wszystkim Ran, czyli Chaos, to jednak można powiedzieć, że ten egzystencjalny pesymizm gdzieś jednak weźmie górę nad tym idealizmem Kurosawy. Ale to też nie do końca, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Kurosawa gdzieś tam nie zakończył Ranem film, a nawet Ran, czyli Chaos, czyli Przeróbka Króla Lira, to nie jest film, który no kończy się, można powiedzieć, z jednej strony pesymistycznie, nihilistycznie, ale kończy się też sceną, w której ślepy, opuszczony przez wszystkich wódz daimyo, prawda, czyli król Lir japoński, wypuszcza z rąk sutrę buddyjską. Czyli jednak można powiedzieć, że tak do końca Kurosawa jakby nie był przekonany do tego, że człowiek jest skazany właśnie przez los na to, co złe, że jednak nawet w tym tunelu ogarniętym przez ciemność zawsze jednak się może pojawić chociażby odrobinę jakiegoś metafizycznego światła. Chociaż tak naprawdę tu trzeba podkreślić jedną rzecz, że Kurosawa był bardzo ostrożny, jeśli chodzi o, można powiedzieć, takie wątki metafizyczne. On raczej był racjonalistą, jak pokazywał metafizykę, to raczej w takim ujęciu no nie tyle negatywnym, co wywołującym trwogę, prawda? To znaczy nawet w Rashomonie główna scena filmu, czyli opowieść zabitego samuraja, który przemawia przez medium, no wskazuje na to, że Kurosawa właściwie traktował sprawy metafizyczne jak Sanjuro, prawda, bohater jego filmu, który mówi, że boję się demonów, więc nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, prawda? I coś takiego było u Kurosawy, że on tą metafizykę traktował właśnie tak z ostrożnością, a nawet uważał, że że świat duchowy może istnieć, ale tak naprawdę jako pewien odnośnik, ale człowiek powinien żyć tak jakby tego świata duchowego, znaczy mając świadomość, że on jest, ale że tak naprawdę to człowiek jest kowalem swojego losu, no i społeczeństwo, w którym żyje. Natomiast świat duchowy jest tylko pewnym horyzontem, do którego może się odnieść. Zresztą też takie przeświadczenie bije z filmu Rosiomon. Więc można powiedzieć, że twórczość Aku Tagawy była takim punktem odniesienia dla także całego systemu filozoficznego w filmach Kurosawy, który starał się przezwyciężyć w swoich filmach ten determinizm nakreślony przez Aku Tagawę w jego powieściach, w jego utworach. I też polemiką z Aku Tagawą jest film Rashomon. Rashomon, film, który jest bez dwóch zdań arcydziełem sztuki filmowej, co świadczy o arcydzielności tego filmu. Otóż Kurosawa dość wiernie przeniósł te dwa opowiadania Aku Tagawy na taśmę filmową, pozostawiając coś, co jest takim narracyjnym silnikiem opowiadań Aku Tagawy, czyli tą narrację w teorii filmowej, ale nie tylko w teorii filmowej, w ogóle w narratologii określa się terminem narracji pryzmatycznej. To znaczy opowieść o tragicznych wydarzeniach, których bohaterem jest samuraj, jego żona i bandyta Tadziomaru, jest przedstawiona w relacjach trzech bohaterów, którzy opowiadają w zasadzie to samo wydarzenie, tylko z własnej perspektywy. Mnich buddyjski, drwal i powiedzmy chłop, taki złodziej, prawda, człowiek, który najbardziej realistycznie z tej swojej trulki, naturalistycznie patrzy na świat i na rzeczywistość i na drugiego człowieka. Ale co jest ważne, że całe to wydarzenie nie jest tylko opisane za pomocą narracji, jest jakby opowiedziane, nie jest opisane tylko za pomocą narracji samych bohaterów, których narracja jest przywoływana przez bohaterów opowieści, czyli tego drwala, tego złodzieja i chłopa i mnicha, ale właśnie też sami opowiadacze naznaczają swoje narracje swoim patrzeniem na rzeczywistość, swoim punktem widzenia. Czyli można powiedzieć, że wydarzenia, które opisał Aku Tagawa, ale które pokazuje też Kurosawa w swoim filmie, są wersją wersji. I teraz, czyli można powiedzieć, że jeden pryzmat jest zawarty w drugim pryzmacie. To jest jeszcze bardziej skomplikowane niż w klasycznym filmie, zachodnim, który jest przywoływany zresztą w kontekście Rashomona, czyli w filmie Obywatel Kane Orsona Wellesa, gdzie też opowieść o głównym bohaterze wyłania się z narracji ludzi, którzy stykali się z głównym bohaterem. Tutaj mamy opowiadanie, które jest przetworzone przez opowiadaczy, których narracja jest naznaczona ich punktem widzenia na rzeczywistość. I teraz jak z tego wyłowić prawdę, prawda? Gdzie tkwi prawda, gdzie tkwi to, co jest najistotniejsze w tej historii przemocy, śmierci, okrucieństwa, małości, człowieczeństwa, można powiedzieć ciemnej strony człowieczeństwa, którą się pokazuje czy w opowiadaniu, czy w filmie. Ten gąszcz, prawda, gąszcz ludzkich namiętności naświetlony przez najpierw pisarza, później przez reżysera, zostaje jednak prześwietlony światłem humanizmu związanym z ostatnią sceną filmu, którą, to jest ważne, sam Kurosawa dodał, ponieważ w opowiadaniach, opowiadania są rzeczywiście, kładą nacisk właśnie na determinizm, kładą nacisk na nihilizm, nie dopuszczając właśnie możliwości tego protestu, tej walki z jednostki właśnie z losem, który gotuje mu przemoc, śmierć, niewolę związaną właśnie ze światem natury, instynktów, do której przynależy. Oczywiście, moi drodzy, pokazać tak skomplikowany, tak skomplikowaną narrację i tak skomplikowany świat wyłaniający się z tych opowieści było rzeczą arcytrudną, z której Kurosawa wybrnął obronną ręką, ponieważ zastosował cały wachlarz środków filmowego wyrazu, które ten świat bardzo skomplikowany, wieloznaczny, który jest manifestacją dla jednych wielowymiarowości ludzkiej egzystencji, dla drugich niemożności jakby uchwycenia jednoznacznej prawdy o człowieku i człowieczeństwie, ale tak naprawdę w filmie Kurosawy ta wieloznaczność jednak jest przetrącona tym, można powiedzieć, buddyjskim elementem etycznego wyboru. Otóż ten narracyjny gąszcz został pokazany, czy został przez Kurosawę przekazany właśnie za pomocą mistrzowskiej formy filmowej. Mistrzowskiej formy filmowej. Tutaj przede wszystkim na uwagę zasługuje scenariusz, który misternie przetwarza wzorzec literacki, dodając elementy nowe, które prześwietlają właśnie ten gąszcz determinizmu, naturalizmu, instynktu, śmierci, seksualności właśnie tym elementem etycznym. I to w sposób doskonały, to znaczy to zakończenie, które ratuje naszą wiarę w człowieczeństwo, jest zakończeniem jakby niedodanym na siłę, tylko ono wypływa naturalnie z całej wcześniej pokazanej historii. Tak jak po nocy zawsze musi nastąpić brzask, tak jak to bardzo ładnie powiedział Kurosawa, że gdybyśmy nie dodali tego zakończenia, to pozostawiając widza w tej nocy, nie dalibyśmy mu tego koniecznego oddechu, tego promyku nadziei, którą dodajemy właśnie dodając tą ostatnią scenę. Ale ta scena w sposób naturalny jakby wychodzi z tego materiału adaptowanego przez Kurosawę, wziętego z literackiego pierwowzoru. Następnie zdjęcia mistrzowskie. Tutaj za kamerą stanął weteran Kazuo Miyagawa, który jeszcze w czasach kina niemego realizował zdjęcia filmowe. Bardzo odważnie podszedł do realizacji filmu. Otóż bardzo śmiało zastosował światło w tym filmie. Między innymi wyobraźcie sobie, że do czasów realizacji Rashomonu unikano zdjęć pod światło, prawda, które albo wprost, albo takiego oświetlenia planu, które wprost jakby atakowało obiektyw kamery. Kurosawa zaryzykował, ponieważ uważano, że jak się filmuje pod słońce, to taśma może ulec zniszczeniu, spaleniu albo prześwietleniu. Kurosawa zaryzykował i będziemy mieli tu piękną scenę przejazdu samuraja przez... Najpierw będzie drwal szedł przez las, później będzie samuraj szedł, jechał przez las i las będzie prześwietlony promieniami słońca, prawda? I to słońce będzie padało wprost na obiektyw. To jest niezwykłe. To jest coś, co nadaje temu filmowi właśnie taki przepiękny, prześwietlony, poetycki wymiar. Ale też to jest istotne, że u Kurosawy, że każdy zastosowany środek wyrazu filmowy to miał służyć po coś. To nie tylko dlatego mamy te ujęcia pod słońce, żebyśmy sobie zobaczyli, jak to pięknie słoneczko operuje między listowiem, prawda? Tylko tutaj te zdjęcia pokazują właśnie to, że ten gąszcz ludzkiej egzystencji, prawda, naznaczony tym determinizmem, może zostać prześwietlony właśnie przez ten prosty akt współodczuwania, buddyjskiego współodczuwania i litości i czułości. I to jest rzecz istotna, bo to już w pierwszym, to jest ciekawe, że w jednej z pierwszych scen filmu już jest cały temat filmu jakby opisany, nie za pomocą samej opowieści, samej narracji, tylko za pomocą tej formy. I później to będzie w każdym filmie robił Kurosawa, że pierwsza scena filmu będzie opisywać, będzie określać cały temat, cały późniejszy temat filmu, który zobaczymy. Na przykład też w filmie Straż Przyboczna pierwsza scena, kiedy bohater przechodzi przez bramę. No brama to jest symboliczna, tak jak tutaj. Przejście przez bramę to jest przejście jakby do innego wymiaru rzeczywistości związanej właśnie z poznaniem prawdy. Ale także w filmie Straż Przyboczna taki najazd kamery właśnie na bramę, czyli przechodzenie, kamera przechodzi razem z bohaterem przez bramę i tu już jest pierwszy temat filmu, samo poznanie bohatera, jakby wejście bohatera na drogę wojownika, która da mu, znaczy otworzy go na służbę innym ludziom i pokaże mu właściwy wymiar w kodeksu Bushi, którym postępuje, czyli służbę innym ludziom. Czyli tak jak kamera przechodzi przez bramę i bohater przechodzi przez bramę, tak my też przejdziemy właśnie przez tą bramę poznania najważniejszych wartości związanych z powinnością wojownika. I to będzie dalej kontynuował Kurosawa. Właśnie to zastosowanie formy przez formę i to w pierwszych scenach filmu będzie opisywał, będzie umieszczał w właściwy temat filmu. I to jest bardzo istotne, bo z jednej strony oczywiście Kurosawa, co pokaże w innych filmach Jidai Geki, będzie korzystał z wzorców kina zachodniego, z westernów na przykład, czy tam z filmu, czy też z kina Eisensteina na przykład. Natomiast to rozumienie formy, która w sposób idealny jakby zawiera w sobie właściwie całość już opowieści, to jest charakterystyczne dla kultury azjatyckiej, dla kultury japońskiej, która jest ideogramiczna, to znaczy ideogram, znak zawiera nie tylko pojedyncze słowo, ale też można powiedzieć w sobie w sposób konceptualny zawiera jakąś właśnie całość narracyjną, która wiąże się z danym znakiem. I to bardzo wyraźnie po raz pierwszy w sposób tak, można powiedzieć, z taką premedytacją zastosował Kurosawa w filmie Rashomon. Ale oczywiście też oprócz tej formy, oprócz zdjęć, aktorstwo w roli Tadziomaru po raz kolejny występuje Toshiro Mifune. No Mifune bez dwóch zdań, ikona japońskiego kina. Właściwie filmy Kurosawy najwybitniejsze są związane właśnie z postacią Toshiro Mifune. Aktora niezwykłego. Powstał teraz bardzo ciekawy dokument o Kurosawie, znaczy o Mifune. Mifune, ostatni samuraj. Polecam go wam. Prawdopodobnie będzie pokazywany w czasie festiwalu Nowe Horyzonty. Wspaniały dokument, w którym opisana jest wielkość aktorstwa Mifune, który z jednej strony oczywiście był aktorem wszechstronnie wykształconym, który miał cały warsztat aktora chińskiego, japońskiego. Zresztą on uczył się przez pewien czas, ponieważ wychowywał się w Mandżurii, to uczył się w szkole opery pekińskiej. Później uczył się, praktykował tajniki aktorstwa teatru kabuki, nawet teatru no, ale zetknął się z aktorstwem również zachodnim, z aktorstwem amerykańskim, amerykańskich aktorów, takim fizycznym aktorstwem. Chociaż jak ktoś mówi, że Mifune wzorował się powiedzmy na aktorach praktykujących metodę i tak dalej, to on nie rozumie tak naprawdę istoty aktorstwa azjatyckiego czy japońskiego, które polega właśnie na fizyczności, bo nosi się maskę, można powiedzieć, całą warstwę narracyjną tworzy pieśń, którą nie śpiewa aktor, tylko śpiewa zespół, na przykład w Teatrze Kabuki, więc trzeba ciałem grać. Więc tutaj koncepcja tej aktorstwa cielesnego, którą tak wspaniale pokazuje Mifune, właściwie jest rodzajem przetworzenia wzorców aktorstwa japońskiego, azjatyckiego. Ale do tego dodał Mifune właśnie swoją niezwykłą osobowość. No, sam Mifune, to w tym dokumencie bardzo ładnie jest opisane, że to był wulkan energii, to był prawdziwy mężczyzna, to był człowiek, który między zdjęciami do filmu to jeździł do Yoshiwary, żeby bić się na pięści z członkami jakuzy i podrywać gejsze i porywać je z domów, gdzieś tam uciech i wywodzić swoim samochodem, a miał też słabość do samochodów, podobno w swoim życiu rozbił 60 gdzieś na przedmieścia, żeby tam uprawiać z nimi miłość. Więc to był człowiek, który można powiedzieć, no był takim prawdziwym macho, ale z drugiej strony ta energia, ta zwierzęcość, potrafił tak ją ukierunkować, tak ją przetworzyć, że tworzył rzeczywiście niezwykłe postaci ekranowe, niezwykłe postaci, zwłaszcza w filmach Kurosawy. Kurosawa dawał mu wolną rękę w tworzeniu ról, ufał mu, chociaż dzięki temu rzeczywiście Mifune tworzył w filmach Kurosawy najwybitniejsze postaci, chociaż też w filmach Kobayashiego, ale to właśnie u Kurosawy, począwszy od Pijanego Anioła, a przez Rashomon, przez właśnie filmy samurajskie, aż po Rudobrodego, stworzył rzeczywiście całą paletę wielkich postaci, ale tak naprawdę to była postać takiego nieśmiertelnego bushi, takiego samuraja, który raz był zły, raz był dobry, ale był przede wszystkim sobą, prawda? I był taką postacią z krwi i kości, ale jednocześnie mitem, prawda? No to jest bez dwóch zdań, Toshiro Mifune w filmach Kurosawy stworzył żywy mit japońskiego kina. Co warte podkreślenia, no w zasadzie do końca życia współpracowali ze sobą, chociaż poróżniła ich realizacja filmu Dersu Uzawa, podobno Kurosawa. Mifune miał grać w filmie Dersu Uzawa, nie wyszło coś z tego. A może było tak jak z Kińskim i z Herzogiem, że w pewnym momencie Kurosawa i Mifune stwierdzili, że ich współpraca już dała takie efekty, że tworzenie kolejnych filmów będzie zaprzeczeniem tego wielkiego dzieła, które stworzyli wcześniej i się rozstali. Jednak to właśnie bo Pijany Anioł rzeczywiście, tam jeszcze Mifune daje, przepraszam, dzwonek na lekcję. Czas kończyć chyba, prawda? Okej. Mifune daje rzeczywisty postać swojej aktorskiej wewnętrznej energii, która rozsadza ekran i powoduje, że obcujemy rzeczywiście z postacią, która jest bardzo naturalna, a jednocześnie jest większa niż życie. Bez której film Rashomon nie byłby tak filmem tak wspaniałym. Jak powiedziałem, film Rashomon jest matrycą twórczości Kurosawy, która będzie łączyła elementy sztuki filmu zachodniego ze sztuką i filmem japońskim. Będzie pokazywała właśnie to starcie tych dwóch perspektyw, perspektywy zbiorowej czy perspektywy związanej z jakimiś nadrzędnymi siłami ślepego losu, które będą kierowały czy wpływały na ludzkie się właśnie z tą idealistyczną perspektywą walki jednostki o swoją godność, walki jednostki o lepszy świat. Ale też będzie pokazywała coś, co zawierała coś, co w filmach Kurosawy będzie później bardzo widoczne. Perfekcję formalną, dążenie do tego, żeby forma nie była tylko formą, nie była tylko nośnikiem pewnych elementów budujących fabułę, ale żeby zawierała już w sobie ten głębszy przekaz, ten głębszy metaforyczny, ideowy przekaz, który będzie zawierał cały film. No i wreszcie Rashomon, oprócz tego, że jest adaptacją, literatury i tej literatury będzie wierny Kurosawa przez całe swoje życie, będzie adaptował nie tylko japońskich pisarzy, ale też będzie adaptował i pisarzy zachodnich, Dostojewskiego, zwłaszcza rosyjskich pisarzy, Arsieniewa, Dersuzała, coś, co zaczęło się właśnie przy okazji Rashomonu. Ale przede wszystkim Rashomon będzie filmem ukazującym głęboki humanizm Kurosawy, człowieka, który był Japończykiem i pokazywał taką prawdę o tym, że ludzkim życiem sterują siły od człowieka niezależne, ale prawem i obowiązkiem człowieka jest mimo wszystko starać się, żeby przezwyciężyć te wyroki, które pisze dla niego los i w myśl idealizmu walczyć o swoją godność, walczyć o swoje człowieczeństwo. I w tej perspektywie Kurosawa był rzeczywiście reżyserem wyjątkowym i reżyserem, który być może w całej historii kina, nie tylko japońskiego, dał najpełniejsze świadectwo właśnie tej heroicznej walki jednostki z losem, jednostki z tym determinizmem, który chce jednostkę sformatować, a któremu jednostka jednak rzuca wyzwanie. Dziękuję bardzo i zapraszam na film. A po filmie, jak macie jeszcze jakieś pytania odnośnie Kurosawy, czy twórczości, czy w ogóle kina japońskiego, służę. Dziękuję bardzo.